On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym 2019 roku na naszym spotkaniu z historią. Dziś chciałem Państwu przybliżyć postać Benedykta Polaka. Wielki Polak, jak sama nazwa wskazuje, franciszkanin, pierwszy polski podróżnik, który gdzieś zginął nam w historii. Pamięć o jego czynach nie jest zbyt znana nawet w Polsce. Co ciekawe, każdy Polak słyszał o Marco Polo i o jego dotarciu do Chin, a mało kto słyszał właśnie o wyprawie, w której brał udział Benedykt. Benedykt, proszę Państwa, nie wiadomo skąd pochodził i kiedy się urodził. Najprawdopodobniej był to rok około 1200, gdy się urodził, ale to jest takie przybliżenie. Mógł być starszy, mógł być młodszy i pochodził znów najprawdopodobniej według historyków albo ze Śląska, z okolic Wrocławia, albo z Wielkopolski. Podejrzewa się, że był rycerzem, a potem gdzieś w latach 30., czyli gdzieś około roku 1230, wstąpił do nowego zakonu, który się pojawił wtedy na terytorium Polski, czyli do franciszkanów. Czy jego imię Benedykt było imieniem chrzcielnym, czy też zakonnym, tego nie wiemy. Absolutnie nie mamy żadnych informacji o nim, kim on tak naprawdę był. Podejrzewa się, że był rycerzem, że na pewno to, co o nim wiemy, znał doskonale łacinę oraz języki staroruskie, więc mógł być rycerzem, który na wschodzie u różnych książąt był na służbie lub, tak jak wielu rycerzy, na wschodzie zakładało swoje siedziby. Było to wtedy dość popularne. Książęta namawiali, żeby właśnie rycerze wielkopolscy, rycerze śląscy na wschód, czyli właśnie w kierunku Rusi, tam się osiedlali i tam zakładali swoje grody, czy też swoje właśnie domostwa. I możliwe, że właśnie Benedykt tam też brał udział w tym procederze. Tego nie wiemy. Na pewno wiemy, że był franciszkaninem, czyli musiał według reguły, która wtedy obowiązywała, sprzedać cały swój majątek przed wstąpieniem do zakonu, rozdać go ubogim i dopiero wtedy mógł zostać franciszkaninem. Proszę Państwa, żył, bo on umarł w 1251 roku, co do jego śmierci jeszcze zdąży wiele zrobić, ale żył w czasach bardzo trudnych. To był czas najazdów tatarskich na Europę Wschodnią, w ogóle na Europę. My mówimy Tatarzy. Wielu mówi, że to Tatarzy pochodzi od słowa Tartar, czyli Tartar jest, no można powiedzieć, świat podziemny w mitologii, natomiast najprawdopodobniej ta nazwa została później dodana, czy wyjaśnienie tej nazwy, że to jest lud z piekła rodem. Najprawdopodobniej rzeczywiście wśród mongolskich ludów, bo to była wieloetniczna grupa bojowa, że tak powiem, byli Tatarzy. Był taki lud, który się rzeczywiście nazywał Tatarzy i gdzieś ta nazwa została podchwycona i później wszystkich Mongołów właśnie nazywano Tatarami. Proszę Państwa, my tak naprawdę jako Europejczycy mieliśmy bardzo nikłą wiedzę co do tego, jak wygląda świat. Gdzieś nasze pojęcie świata kończyło się właśnie na Kijowie, na Moskwie, na Morzu Czarnym, na Jerozolimie, później była pustynia i tam nie wiadomo było, co było dalej na wschodzie. Mieliśmy mapy i mieliśmy różnego rodzaju przekazy od arabskich kupców, od arabskich nawet tam wojowników, którzy na wschodzie walczyli. Wiedzieliśmy, że tam coś jest, natomiast na mapach z tamtego czasu te ziemie są białą plamą, jest napisane terra incognita, czyli ziemia nieznana. I tak naprawdę nie do końca wiemy, czy tam w ogóle jakakolwiek cywilizacja, jakiekolwiek ziemie są. Wyobrażenia są dość magiczne, tak wielcy, jak jakieś wielkie potwory, zżerające dzieci i tak dalej, i tak dalej. Z tej terra incognita wyjeżdżają Mongołowie. Proszę Państwa, Mongołowie to była zagadka dla Europejczyków. Zupełnie inny sposób walki, tak jak już Arabowie to już jest zupełnie inny sposób walki niż walka właśnie europejska, tak Mongołowie jeszcze bardziej byli inni. To jest walka tylko i wyłącznie z konia, najlepiej za pomocą łuku, bardzo mało takiej walki w zwarciu. To są wypady, to jest bardzo szybkie przemieszczanie armii. To są doskonali zwiadowcy, którzy potrafili przejechać dziennie od 80, niektórzy nawet do 100 kilometrów, sprawdzić co się dzieje, wrócić i powiedzieć swoim wojskom, gdzie należy atakować, więc to są zawsze ataki z zaskoczenia. To są dodatkowo żołnierze najemni chińscy, którzy dysponują bronią, o której Europejczykom się nie śniło. Wielkie machiny wojenne, także broń chemiczna, tak? Czyli jakieś, nazwijmy to, gazy, które rozpuszczane przed wojskami mongolskimi sprawiają, że wojska europejskie padają, czy też ludzie zaczynają się źle czuć, czy też konie nie wytrzymują ciężaru swoich jeźdźców i padają na ziemię. To jest wszystko jakaś nowość. To jest inny sposób kultury wojny. Proszę Państwa, Mongołowie biją się na Rusi. Mongołowie podjeżdżają pod Kijów. Okazuje się jednak, że Kijów postanawia walczyć. To był wielki błąd Kijowa. W 1240 roku dochodzi do spalenia Rusi, do zdobycia Kijowa, do zniszczenia Kijowa, zniszczenia jego murów, wymordowania mieszkańców, spalenia Kijowa. Cały Kijów oczywiście to jest wielkie miasto, dlatego też cały nie spłonął, wiele pięknych kościołów nie spłonęło. Natomiast Kijów zostaje zniszczony, a Ruś zostaje wdeptana w ziemię. Ruscy panowie mają tylko jedną możliwość, poddać się Mongołom, płacić co roku trybut i modlić się, żeby już więcej ta siła ich nie zaatakowała. W 1240 roku słynny Batu Han, to jest wnuk Chingis Hana, po podporządkowaniu sobie Rusi rusza na zachód. Atakuje jednocześnie, jego wojska atakują jednocześnie Polskę i Węgry i pustoszą te kraje. To jest 1241 rok. Mongołowie pustoszą Węgry, palą Polskę, pokonują siły polskie pod Legnicą, wcześniej palą Kraków. Proszę Państwa, bitwa pod Legnicą, dość interesujące z naszego punktu widzenia wydarzenie, które doprowadziło do zniszczenia całej linii Piastów Śląskich. Tam Henryk Pobożny umiera. Tam umiera około najprawdopodobniej 7 tysięcy Polaków. To jest bitwa, która pokazuje Polakom, ale także Europejczykom, że nie ma zasad. Proszę Państwa, w Europie Zachodniej, ale także w czasie krucjat, gdy taki władca wyjeżdżał na krucjatę, mógł liczyć na to, że na bitwie jest bezpieczny. To może brzmi dziwnie, ale jak książę czy król stawał do bitwy, to bardzo rzadko zdarzało się, że umierał. Oczywiście mamy takie przypadki, nawet późniejsze nasze, przecież Warneńczyk też umarł w czasie bitwy, prawda? Natomiast raczej dowódca był pewny, że przeżyje. Nawet jeżeli jego wojska zostaną rozgromione, to on przeżyje. Dlaczego? Bo to jest najlepszy biznes świata dla strony przeciwnej, dla jakiegoś biednego, najlepiej rycerza ze strony przeciwnej, złapać króla. To jest jak wygrać w totolotka. Taki król musi się później, czy też książę, czy też nawet hrabia, musi się później wykupić. Tak naprawdę większość rycerstwa europejskiego, tego bogatego rycerstwa, jeżdżąc na wojnę, uzbrojona w te wielkie zbroje, które tak naprawdę były tylko i wyłącznie po to, że wszelkie ciosy, które rycerstwo otrzymywało, najczęściej kończyło się na ciosach obuchowych, bo bardzo mało było, bym powiedział, trupów wśród tej wyższej kasty, tak, rycerzy. Oczywiście nie mówimy o tym dole, ale mówimy o tych bogatych. Oni byli zbyt cenni, żeby umierali. A tu książę Śląska, tak naprawdę senior rozbitej dzielnicowo Polski, leży. Nikt się tym nie przejmuje, że został zabity. Dla Mongołów te zasady nie istnieją, nie są ważne. To jest wróg, którego należy pokonać. Proszę Państwa, wiemy, że ci zwiadowcy mongolscy w 1240 roku docierają pod Wiedeń, ale także do Triestru. Jednakże dzieje się coś, co dla Europejczyków jest niezrozumiałe. Mongołowie mimo zwycięstwa wycofują się. Dziś wiemy, co się stało. Wielki Han umarł i Batu Han postanawia wrócić, ponieważ jest jednym z najważniejszych wodzów w państwie mongolskim, aby brać udział w wyborze przyszłego wielkiego Hana. Nie przeszkadza to jego wojsku rok później, czyli w 1242 roku, zdobyć Gruzję, Armenię i państwo Rumu. Państwo Rumu, to mówiłem przy pierwszej krucjacie, muzułmańskie państwo na terenach dzisiejszej Turcji. Te państwa też zostają podporządkowane Mongołom. Innocenty IV zasiada wtedy na tronie papieskim, zastanawia się, co robić. Widzi trzecią siłę. Jedna siła to chrześcijanie, druga to muzułmanie, a trzecia siła właśnie Mongołowie, Tatarzy. Ci, którzy nazywani są biczem Bożym. Wiele razy będzie właśnie, czy też w jakichś kronikach, rocznikach, będzie mówiło się o Tatarach, że to bicz Boży, który Bóg wykorzystuje, by karać grzechy. Takie było myślenie tamtych czasów, że jeżeli wojsko chrześcijańskie przegrywa, to przegrywa dlatego, że Bóg do tego dopuszcza w ramach ukarania za nasze grzechy, ponieważ wszyscy byli świadomi tego, że grzeszą. Innocenty postanawia zwołać krucjatę, ale nie ma żadnego poparcia do tej krucjaty. Oczywiście ta krucjata mogłaby być jakoś zorganizowana, ale byłaby strasznie słaba, a kolejne upadki tych krucjat, które są prowadzone do świata arabskiego, przekonują go, że to nie jest dobry pomysł. No proszę Państwa, Polska jest rozbita, tak? Dopiero co Henryk Pobożny zginął. Tutaj nie ma żadnego lidera, który mógłby zebrać to całe rycerstwo. Zresztą to za mało. Węgry są rozbite. Niemcy są rozbite politycznie. Pełno jest wojen między poszczególnymi księżętami Rzeszy o tytuł cesarza. Zresztą sam papież ekskomunikuje cesarza i wspiera każdą wewnętrzną opozycję w cesarstwie niemieckim. Francja dopiero co brała udział w krucjacie, w której przegrała. Nie ma sił. Anglia, problemy wewnętrzne i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy mówią nie, żadnej krucjaty. Nikt na tą krucjatę nie przyjdzie. Ale Innocenty postanawia nie siedzieć i się modlić, tylko postanawia coś zrobić. I wpada na taki dość mądry pomysł. A może by się udało tą trzecią siłę, czyli Mongołów, przekonać do chrześcijaństwa? Może by się udało. Przecież udawało się to w latach poprzednich. Przecież nawróciliśmy choćby Skandynawię. Była takim biczem bożym wcześniej na Europę. Dlatego też postanawia wysłać tam 4 poselstwa do kraju Mongołów. Oczywiście te poselstwa mają nie tylko zanieść jego list i zaproszenie do chrztu, bo taki list rzeczywiście papież każdemu z tych poselstw wręcza, to był oficjalny dokument papieski. Ten list otwierał wszystkie, jakby powiedzieć, dwory Europy wysłannikom, ale także nakazuje, aby wysłannicy bacznie obserwowali kraj, w którym będą, oraz zwyczaje ludów tatarskich. Wysyła 4 ekspedycje i postanawia te ekspedycje, jakby to powiedzieć, przekazać do tych nowych zakonów, które dopiero powstały, zakonów kaznodziei. 2 ekspedycje dominikańskie i 2 franciszkańskie. O 3 prawie Państwu nic nie powiem, bo poniosły całkowitą klęskę. O 2 w ogóle nie wiemy, gdzie doszły, gdzie zginęły, co się z nimi stało. Jedna gdzieś w Rumunii utknęła i z tej Rumunii wróciła, bo tam źle zostali potraktowani i nie poszli dalej. Ale jedna z ekspedycji dochodzi do celu. Wypełnia swoją misję. W tej ekspedycji brał udział Benedykt. Proszę Państwa, Benedykt nie jest wcale szefem tej ekspedycji. Proszę Państwa, wyprawą ma dowodzić Jan di Piano Carpini, wielki franciszkanin, uczeń samego świętego Franciszka, człowiek, który, jakby powiedzieć, zakładał zakony franciszkańskie zarówno w Hiszpanii, ale także w Polsce. I to właśnie przez Polskę Jan chce się przedostać na wschód. Tam też ma zamiar wziąć jednego z towarzyszy, Benedykta, którego zna wcześniej. O to, czy on go znał wcześniej, są dysputy między historykami. Część twierdzi, że tak, i już w Rzymie papieżowi powiedział, że będzie właśnie z Benedyktem szedł na wschód, ponieważ zna takiego brata, który doskonale zna języki ruskie. A ponieważ Kijów i książęta ruscy podporządkowali się Mongołom, to jest pewne prawdopodobieństwo, że wśród wielkiego hana, wśród dowódców mongolskich, będą także służący, czy też jacyś panowie ruscy i za ich pomocą będzie można się dogadać. Wtedy te języki ruskie były naprawdę o wiele bardziej podobne niż dzisiaj. Taki typowy szlachcic z Wielkopolski naprawdę nie miał dużego problemu, żeby dogadać się z mieszkańcem Kijowa czy też Moskwy. Natomiast część historyków twierdzi, że oni dopiero poznali się właśnie na dworze wrocławskim, ale czy tak było, czy się znali wcześniej, czy nie, dla nas nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, że rzeczywiście we Wrocławiu do ekspedycji Jana dołącza Benedykt i jeszcze kilku braci. Idą dalej na wschód i zatrzymują się w Krakowie. Tam Bolesław Pobożny wraz z swoją narzeczoną, poruszony tą misją, postanawia zawołać jednego ze swoich gości. A rzeczywiście gości on wtedy na swoim dworze Wasylkę. To jest jeden z książąt ruskich. I ten Wasylko po pierwsze mówi, że pomoże i kiedy tylko i wyłącznie ekspedycja na ziemię ruskie wejdzie, on tam swoich tłumaczy da do pomocy, a po drugie zaczyna opowiadać troszeczkę o zwyczajach mongolskich. Mówi o tym, że Mongołowie są, nazwijmy to, podatni na korupcję. Otóż oni bardzo lubią dostawać dary. Jeżeli coś chce się załatwić u mongolskiego jakiegoś żołnierza, czy też dyplomaty, czy polityka, należy mu najpierw coś ofiarować. W tamtych czasach najlepiej było ofiarować skóry. przede wszystkim bobrze skóry. To była, jak powiedzieć, żelazna waluta. To było coś bardzo drogiego, bardzo luksusowego i książę Bolesław, gdy słyszy tą historię i tą radę, którą Wasylko daje franciszkanom, postanawia ze swoich pieniędzy kupić takie bobrowe skóry i daje im w prezencie. Następnie nasza wyprawa, to jest koniec 1245 roku, idzie do Konrada Mazowieckiego, do wielkiego, wspaniałego dworu w Łęczycy. Proszę Państwa, tam teraz nic nie ma. Jakby Państwo pojechali do Łęczycy, to tylko jest takie stanowiska archeologiczne, to gród został całkowicie zniszczony, ale obok stoi olbrzymi kościół. W ogóle tak śmiesznie dzisiaj wygląda, bo trochę jakby w szczerym polu stał. To jest właśnie świadek tego, że to był dwór potężny, bardzo ważny dla polskiej geopolityki i tam w tym dworze oni są znów przyjęci przez tym razem Konrada Mazowieckiego, który rzeczywiście potwierdza, że słyszał właśnie te informacje o tych darach i jeszcze funduje ze swoich pieniędzy kolejne futra. W związku z tym oni idą zaopatrzeni w taką naprawdę mega łapówę, aby mogli sobie poradzić na tych ziemiach. Jak ktoś kiedyś podróżował po Rosji, a jest takie stare przysłowie, podrap Moskwiczyna, wydrapiesz Tatarzyna, to wie, że jak chce się tam przejechać na wschód, to co jakiś czas się zatrzymuje policja i najlepiej mieć $10, jedzie się dalej. To jest troszeczkę, można powiedzieć, ten styl funkcjonowania państwa mongolskiego. I rzeczywiście nasi bracia na początku 1247 roku, to był luty mniej więcej, ruszają i przejeżdżają przez Wisłę i udają się na wschód. Proszę Państwa, na terenach ruskich to są tereny chrześcijańskie, ale to jest chrześcijaństwo wschodnie. Oni są troszeczkę przerażeni. Boją się nie tyle Rusinów, co Litwinów, którzy korzystają z tej sytuacji, można powiedzieć, chaosu politycznego, który nastał po inwazji mongolskiej i napadają na podróżnych. Z Bożą pomocą na szczęście udaje im się dotrzeć do Kijowa, ale są przerażeni. Oni opisują w swoich notatkach, bo obydwoje napisali dzienniki, które można do dzisiaj, bo już są tłumaczone, można przeczytać. Oni opisują, że widzą wielką pożogę wojenną, ale nie tylko pożogę, zniszczone miasta, wsie i tak dalej, ale nawet trupy ludzi niepochowane, sterty kości, które leżą na śniegu. To jest wszystko konsekwencja zupełnie innej filozofii walki, filozofii prowadzenia wojny przez armię mongolską. Mongołowie palili ziemię. Jeżeli jakaś ziemia, przypomnę, ziemie ruskie stawiały opór jakieś ziemie, to należało je zniszczyć, ale należało także zostawić pewien ślad swojej obecności, aby wróg pamiętał o tym, co się może stać. I tu rzeczywiście tak się dzieje. Gdy docierają do Kijowa, piękne, wspaniałe miasto, są przerażeni zniszczeniami, które widzą. Proszę Państwa, książęta ruscy, ogólnie rzecz biorąc, to łacinników, to tak średnio lubili. Ale wszyscy, i to tak jest zarówno, bo to są dwa zupełnie odrębne relacje, jedne Benedykta, drugie Jana, obydwoje piszą o tym, że książęta ruscy udzielali im gościny i byli bardzo, nazwijmy to, radzi tym, że oni idą na wschód. Bowiem dla książąt ruskich Mongołowie to był ten gorszy wróg. W takiej książce Korona Królów, którą czytałem, autorka pięknie pisze o tym, że tam nawet w nocy patrzymy na wschód, gdy opisuje właśnie rozmowę między Polakiem a, nazwijmy to, Rusinem, tak? Że są tak przerażeni, że mogą ci Mongołowie nadjechać znowu. Więc nawet w nocy, gdy budzimy się w nocy, patrzymy na wschód. To był taki wielki lęk, że oni byli pełni podziwu dla tych franciszkanów, bo byli przekonani, że oni idą na śmierć i nie wrócą. Tam w Kijowie spotykają lokalnego mongolskiego urzędnika, który jest odpowiedzialny za kontakt z podbitym krajem, nazwijmy taki gubernator nasz, tak? Który trzyma zapysk, że tak powiem, zdobytych książąt ruskich i jemu po raz pierwszy właśnie wręczają taką mega łapówę z postaci tych futer i on daje im dwie rady. Po pierwsze daje im taki jakby list żelazny i swoich własnych ludzi i mówi, że muszą dotrzeć do Saraj. Oni do końca nie wiedzą, co to jest Saraj. To jest obóz wojskowy, później Państwu powiem, gdzie znajduje się właśnie Batu Han i on może dalej im pozwolić na dalszą wyprawę do stolicy, czyli do Karakorum, stolicy świata. To rzeczywiście, proszę Państwa, była wtedy stolica świata, biorąc pod uwagę, że Imperium Mongolskie to się od Chin ciągnęło aż do naszych ziem, to było największe imperium w historii świata. I on także poleca, aby bracia całkowicie zostawili swoje konie europejskie, bo się im nie przydadzą, a wymienili je na konie mongolskie. To są o wiele mniejsze koniki, ale bardzo takie, bym powiedział, zawzięte. Takie, które nie muszą dużo jeść, są w stanie same się żywić na stepach, tylko i wyłącznie wydobywając bardzo małą ilość trawy. Natomiast są one o wiele bardziej wytrzymałe. Franciszkanie idą na wszelkie dobre rady i to robią, wymieniają konie. Tam jednak w Kijowie zostawiają część swojej ekipy, część franciszkanów, bo tak jak mówię, nie było ich na początku tylko dwóch, było ich też więcej. Niektórzy się źle czują, inni się boją i jadą dalej na wschód. Opuszczają Kijów w lutym 1246 roku. Po 20 dniach docierają do Kaniowa, które jest bezpośrednio pod rządami Tatarów. Tam kolejny brat, tym razem mamy jego imię, nazywał się brat Stefan, opuszcza ich ze względu na stan zdrowia. I podążają dalej. Najprawdopodobniej potrafią pokonać nawet kilkadziesiąt kilometrów w ciągu dnia, co jak na tamten czas z tą całą paczką tych futer i tak dalej, było to bardzo dużo. Zakonnicy muszą się przeprawić przez Dniepr i tutaj słudzy ruscy, czyli ci, którzy byli właśnie im dani jako przewodnicy, jako tłumacze, postanawiają ich zostawić. Nie chcą przeprawiać się przez Dniepr. I rzeczywiście zakonnicy przez Dniepr przeprawiają się już tylko w towarzystwie ludzi mongolskich, czyli tych Mongołów, którzy zostali im, jakby powiedzieć, przypisani w Kijowie. Tak? Przez Dniepr przedostają się suchą nogą, można powiedzieć, ponieważ Dniepr jest skuty lodem. Proszę pamiętać, jest luty, to jest przełom lutego-marca, gdy do Dniepru docierają. I po drugiej stronie Dniepru pierwsza przeszkoda. Spotykają patrol, który w sumie troszeczkę prawidłowo bierze ich za szpiegów i chce ich po prostu aresztować. Na szczęście po krótkiej wymianie zdań z Mongołami, którzy byli wśród nich, wśród franciszkanów, ta, nazwijmy to, policja mongolska ich puszcza. Otóż ten list żelazny, który dostali w Kijowie, był bardzo ważny. I to pokazuje pewną rzecz, o której obydwoje, czyli Jan i Benedykt, piszą po powrocie. Mongołowie bardzo poważnie traktują posłów. I tu, pod tym względem, cywilizacja europejska jest bardzo bliska cywilizacji mongolskiej. Poseł jest świętością. I gdy tylko ci żołnierze dowiadują się, że to są posłowie, wiozą jakieś listy od jakiegoś tam papieża, no nie mają pojęcia, kto to jest papież, ale to są jakieś listy od jakiegoś władcy do ich władcy, puszczają ich bez problemu. No i trzeba jechać dalej na wschód. Proszę Państwa, to są takie tereny, które dla mnie już osobiście, mimo że się czuję jako osoba, która się zna trochę na geografii, są już totalną też terenem inkognitą. Śmieję się oczywiście, bo wiem, że tam jest Kazachstan i tak dalej, ale jakbym ktoś mi powiedział, jakie tam są tereny geograficzne, to już troszeczkę gorzej. Gdy docierają do delty Wołgi, tam po przeprawieniu tej Wołgi, to jest już w zasadzie rzecz biorąc koniec znanej Europie części świata, docierają do Saraj. Saraj to jest olbrzymi obóz wojenny. To jest ta armia, która kilka lat temu spustoszyła Węgry i spustoszyła Polskę. Tam spotykają Batuhana, który mówi, że udzieli im audiencji, ale muszą troszeczkę poczekać. Natomiast, aby dojść do tej audiencji, muszą przejść przez tak zwany rytuał ognia. Były zapalone takie dwa wielkie ogniska i oni musieli przejść między nimi. Oni się oczywiście wzdrygali, ponieważ byli święcie przekonani, że to jest jakiś obrzęd magiczny, oddający cześć bóstwom pogańskim i absolutnie na to nie chcieli iść. Ale Mongołowie mówią im, że to nie ma znaczenia, jakie bóstwo wyznają, ponieważ jest to tylko i wyłącznie taki obrzęd, który ma, jakby powiedzieć, odsłonić ich intencje. Mongołowie bowiem wierzyli, że jeżeli przejdzie się między tymi dwoma ogniami, a ma się jakąś truciznę, to ta trucizna się wypali, a jeżeli ma się złe intencje, czyli chce się na przykład zabić Hana, to wtedy ten ogień ich spali. A ponieważ oni mają czyste intencje, to mówią, dobrze, to jeżeli tak jest, to wam pokażemy i przejdziemy. I przechodzą przez ten ogień, oczywiście nic się nie dzieje. I dzięki temu mogą stanąć przed tym, który jeszcze kilka lat temu pustoszył Europę, przed Batuhanem. Tam dają mu te futra, dostają zgodę, mimo że sam Batuhan jest sceptyczny co do tego listu i co do tej całej misji, dostają zgodę na to, aby poszli dalej. Ale Batuhan zgadza się tylko na to, żeby poszła ich dwójka. Cała reszta, którzy byli do tej pory jeszcze z nimi, ma zostać. I tak się też staje. Kilku franciszkanów zostaje w Saraj. Oni tam będą czekać na powrót Jana i Benedykta i w tym czasie będą poznawać kulturę mongolską i bardzo dużo informacji takich na temat żywienia, na temat zbroi, na temat tego, jak mieszkają, jakie mają zwyczaje Mongołowie, oni tam zaczerpną. Więc to, że kilku zostało w tym Saraj, było, szczerze powiedziawszy, dla naszej wiedzy o Mongołach bardzo dobre. Natomiast Benedykt i Jan dostają zgodę na to, żeby jechać dalej. Jadą dalej. Azja, to jest tereny, które są Europejczykom nieznane. Szybko się orientują, że nie ma tu żadnych lasów. To zaczynają być stepy. To są tereny dawnego też szlaku jedwabnego. I widzą, że mimo, że to jest kraj Mongołów, oni są święcie przekonani, że oni są już głęboko w kraju Mongołów, a dopiero tak naprawdę są na ich zachodniej rubieży, zauważają ciągle te ślady walki. Nawet po wielu latach te terytoria były zdobyte kilka lat temu przez Mongołów. Te kości, które leżą na ziemi, są niesprzątane. Mury miejskie, wielkich miast, które tam są, są zniszczone, nie są odbudowywane. Wszędzie widać to, że tam była wojna, że ktoś jest silniejszy od ludzi, którzy tam mieszkają. Ze zdziwieniem odkrywają, że kraj Mongołów jest strasznie mocno zróżnicowany religijnie. Pierwsze miasta, które po odwiedzeniu Saraj oni odwiedzają, są całkowicie muzułmańskie. Tam nie ma żadnych Mongołów, to są muzułmanie. Później odkrywają, że tam jest też buddyzm. W pewnym momencie udaje im się także zobaczyć, że są chrześcijanie. To są nestorianie, to jest troszeczkę inny odłam chrześcijaństwa niż grecki czy rzymski, ale to są już chrześcijanie i tymi też się zapoznają i dowiadują się, że w kraju mongolskim nie grozi potrzeba zmiany religii. To nie są muzułmanie, którzy nakazują albo płacić większy podatek, a ostatecznie nakazują, przecież wiemy, jak wyglądała Afryka Zachodnia i Północna, jak była chrześcijańska, jak teraz jest muzułmańska. Więc tam jest całkowicie wolność religijna. Nie wolno nikomu narzucać zmiany religii. To ich w jakiś sposób dziwi, ale także fascynuje. To jest najbardziej wyczerpująca część podróży. Oni, proszę Państwa, jeździli z tymi Mongołami, mieli po 7 koni, zmieniali te konie. Mongołowie mieli bardzo dobrze wykształconą pocztę konną i co ileś kilometrów były takie postoje poczty konnej, gdzie można było zmienić konie, dlatego te konie są ciągle zmieniane i dzięki temu można było, niektórzy mówią, że można było nawet pokonać do 100 kilometrów dziennie, co było tak naprawdę kosmiczną prędkością jak na tamte czasy. 3,5 miesiąca zajęło posłom dotarcie na południe Karakorum. To jest, proszę Państwa, dzisiejsza Mongolia. I chociaż oni dość precyzyjnie całą tą trasę od Saraj, dość precyzyjnie opisują tą trasę, ale ponieważ po drodze zmieniły się nazwy geograficzne, ta geografia też tych terenów się zmienia, dlatego ciężko jest dokładnie tą trasę, jakby to powiedzieć, odwzorować. Natomiast wiemy, że udało im się dotrzeć do Karakorum, ale tak naprawdę do samego Karakorum nie wjechali, tylko wtedy wielki Han udawał się troszeczkę na południe, jakby na powiedzieć na przedmieścia i tam, bo było lato i tam było wielkie spotkanie, gdzie wybierano właśnie cały czas następcę Hana. I tym następcą Hana, akurat kiedy oni przybyli, nie był nikt. Cały czas były dyskusje, cały czas były rozmowy. Oni musieli czekać, aż ten wybór jakiego Hana się zakończy i tam troszeczkę głodowali, bali się, że umrą z głodu. Na szczęście spotkali też, tak jak mieli nadzieję, spotkali mieszkańców Rusi, którzy tutaj byli jako służący, nazwijmy to, i oni ich trochę dokarmiali. I to im się bardzo, że tak powiem, przydało, ta znajomość języków ruskich. Natomiast kiedy zakończył się ten proceder wyboru Hana i nowym władcą został wybrany Gujuk, to był najstarszy syn zmarłego władcy, czyli Ugedeja, natomiast to wcale nie było pewne, że on jako najstarszy syn zostanie, dlatego to bardzo długo trwało. Po pewnym czasie doszła ta informacja do tego, że są jacyś emisariusze z Europy i oni zostali przyjęci. Mieli już tych skór bardzo mało, bo tam musieli też płacić tymi skórami, czekając na tą audiencję. Natomiast udało im się uzyskać audiencję, rzeczywiście ofiarowali te skóry bobra, one ich już było niedużo, ale Han był bardzo zadowolony i pozytywnie ich przyjął, pozwolił im się wypowiedzieć. Ci wygłosili mowę nawołującą do tego, żeby nawracać się do Chrystusa. No niestety nie mamy informacji, po jakiemu wygłosili tą mowę. Ja stawiam na to, że po rusku, ponieważ rzeczywiście tłumacze ruscy tam byli i mogli to na bieżąco Hanowi, bo to już był tytuł Wielkiego Hana, tłumaczyć. I rzeczywiście, proszę Państwa, kiedy oni tak nawoływali do tego, aby się nawrócić na chrześcijaństwo, a tam byli, tak jak mówię, niektórzy chrześcijanie, nestorianie, nie odniosła ta mowa żadnego sukcesu, choć obydwoje twierdzą, że były to mowy płomienne. To zarówno Benedykt, jak i Jan mówią o tych swoich mowach, że obydwie te mowy były płomienne, ale nikt się nie nawrócił. Przeczytali też list papieża, w którym to papież wzywał Wielkiego Hana do nawrócenia, do przyjęcia Chrystusa, jedynego Boga. I to Hana wkurzyło. Proszę Państwa, to wkurzyło Hana tak strasznie, że jego nastawienie z pozytywnego nagle się zrobiło bardzo negatywne i takie osłe. Ponieważ Han zarzucił papieżowi i zarzucił Europejczykom pewną butę. Skąd wy wiecie, że wasz Bóg jest prawdziwy? Skąd wy wiecie, że inni bogowie nie są prawdziwi? Jaką macie wiedzę na ten temat? U nas jest wielu bogów i każdy wyznaje Boga, jakiego chce, a wy mówicie, że jeden jest tylko prawdziwy, a reszta jest fałszywych? To jest kłamstwo. I tak, ja przyjmę warunki pokoju. Ja dam pokój Europie. Jeżeli papież i wszyscy królowie przybędą do mnie, padną na kolana przede mną i oddadzą mi pokłon. Jeżeli nie, to zniszczę was w ogniu. I to im powiedział i taki list im przekazał i ten list dotarł później z powrotem do papieża. Proszę Państwa, to było oczywiście grożenie bardzo potężnej armii. Te najazdy tatarskie trwają. Na szczęście ta groźba nie została spełniona. No to jest oczywiście wiele wytłumaczeń, co tam się działo w tym państwie, dlaczego ono tę ekspansję aż tak bardzo straciło, chociaż cały czas Ruś trzymało krótko i te inne zdobyte kraje. Ale proszę Państwa, ten list papieża dotarł do Hana, a potem Han daje list papieżowi. To była pierwsza wymiana dyplomatyczna między tymi wielkimi państwami, między Europą a państwem Mongołów. To był sukces misji Benedykta i Jana. Oni później dostają zgodę na to, żeby wrócić, wracają. Ta podróż jest znów bardzo męcząca. Po drodze w Saraj zabierają swoich współbraci, którzy, tak jak mówię, wiele się nauczyli, także języka mongolskiego w międzyczasie i wiele o zwyczajach Mongołów i wracają poprzez Polskę aż do Rzymu. I przynoszą tą informację papieżowi. I teraz jest pytanie do Państwa. Co powinien zrobić papież? Może powinien być pokornym sługą Pana, pojechać tam i powiedzieć, ja się pokornie poddaję, Chrystus się pokornie dał ukrzyżować, ja pokornie padam przed Tobą, skończmy wszystkie wojny. Może tak powinien zrobić. To jest pytanie, co chce od nas Bóg? To jest czasami takie trudne, bo zawsze mówimy o tym, że chrześcijaństwo to jest pewne poddanie się, akceptowanie krzyża. Może papież powinien się poddać i nie byłoby wojen. Ale czy my bylibyśmy wtedy chrześcijanami? Oczywiście papież stwierdził, że się nie podda i woli wojny obronne niż stratę tego, kim jest, a jest namiestnikiem Chrystusa na ziemi. Proszę Państwa, ta misja była niezwykła. Została później spisana zarówno przez Jana i przez Benedykta. Ponieważ rozmawiam tu głównie o Benedykcie, to powiem, że dzieło Droga braci mniejszych Franciszkanów do Tatarów została spisana przez Benedykta. Jest już przetłumaczona na język polski. Można ją sobie zakupić, można ją przeczytać. Niesamowita historia. Proszę Państwa, to się działo wszystko z 25 lat przed misją Marco Polo. O Marco Polo jest pełno filmów, seriali, wszyscy o nim wiedzą. O naszych dwóch zakonnikach, Janie i Benedykcie, jakoś zapomniano, nawet w Polsce. Dlatego też przywracam tą pamięć tutaj w naszym radiu. Mieli odwagę iść na śmierć. To, że nie umarli, to tylko łaska boska. Z mojej strony to wszystko, pozdrawiam.